Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Śpieszę serdecznym pozdrowieniem do wszystkich widzów i słuchaczy Telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Dziś temat, który pragniemy podjąć, brzmi w następujący sposób. Jaka przyszłość czeka rolnictwo w Europie? Naszymi gośćmi są pan Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej. Bardzo serdecznie witam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.
Szczęść Boże.
Oraz pan Stanisław Barna, przewodniczący Rady Powiatowej NZZ Rolników Indywidualnych Solidarność w Choszcznie. Bardzo serdecznie witam.
Szczęść Boże.
Chcę rozmawiać o przyszłości rolnictwa w Polsce, w Europie, ale nasze serca, choć jesteśmy tu w Toruniu, jesteśmy w studiu Telewizji Trwam, jesteśmy na antenie Radia Maria, to jednak myślę, że serca nasze i wielu Polaków są teraz w Warszawie, przy Sejmie, teraz przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo dziś wielkie wydarzenie, wielki protest Polaków, wolnych Polaków, to protesty i głosy sprzeciwu, niezgody na to, co dzieje się obecnie w Polsce, co dzieje się wbrew prawu, wbrew konstytucji, która tak często była jeszcze do niedawna na ustach tych, którzy dzisiaj no, widzimy, co robią. Jakie znaczenie, panie prezesie, ma to wydarzenie, które jest dzisiaj? I pan prezes Jarosław Kaczyński w swojej wypowiedzi i jednocześnie zapraszał, podkreślając powagę tego dzisiejszego wydarzenia, zapraszał do tego, abyśmy kontynuowali je, mówiąc o tym, że i kolejne tego rodzaju wydarzenia będą miały miejsce. Jakie znaczenie tego dzisiejszego wydarzenia?
Ja uważam, że takie wydarzenie, które dzisiaj ma miejsce w Warszawie, jest bardzo ważne i bardzo istotne z punktu widzenia nas wszystkich Polaków, wszystkich nas, którzy w Polsce mieszkają i którym zależy na dobru Polski, bowiem to, co no, ostatnio ma miejsce przez ostatnie tygodnie i miesiące, no niestety no, nie dzieje się dobrze, tak? To, co widzimy właśnie, dużo było mowy o konstytucji, dużo było mowy o przestrzeganiu prawa, no a to, co widzimy niestety z tym przestrzeganiem konstytucji i prawa ma niewiele wspólnego, a więc to zgromadzenie Polaków dzisiaj w Warszawie jest bardzo istotne, żeby pokazać sygnał zjednoczenie, a przede wszystkim sprzeciw wobec tego, co dzisiejsza władza próbuje nam zaoferować, a nie oferuje nam tego, co obiecywała, że będzie, a więc wolności słowa, a więc poszanowania życia w zgodzie i we wzajemnym szacunku. No dzisiaj niestety tego nie widać, przeciwnie, widać coś zgoła odmiennego, a więc dzisiejsze wydarzenie jest szalenie istotne, żeby pokazać jedność Polaków i sprzeciw w stosunku do tego, co dzisiaj jest nam oferowane.
Spoglądając również na to wszystko, co dzieje się, co działo się przed Sejmem, do niedawna słyszeliśmy głosy o takim pogodnym stylu rządzenia, o pogodnej, otwartej Polsce, barierki znikające z różnych miejsc, chociażby sprzed budynku Sejmu. Te barierki jakoś dziwnie powróciły. Również i spójrzmy na budynek TVP przy Placu Powstańców w Warszawie, który został zamknięty. Co się dzieje, pani prezes?
Generalnie ja chciałabym podkreślić przede wszystkim to, że to, co dzisiaj obserwujemy w Warszawie, jest cudownym wyrazem raz, że solidarności, ale po drugie mam wrażenie, że ludzie wreszcie zaczynają się orientować, że polityka ma wpływ na nasze życie i media mają wpływ na nasze życie. I to są chyba te dwa obszary, które powinniśmy tutaj omówić. Pierwszy jest taki, że faktycznie niezależnie od tego, jakie mamy poglądy polityczne, mam wrażenie, że Polska budzi się i zaczyna patrzeć na to, że każda decyzja, która jest podejmowana w Sejmie i czy to będzie ustawa, czy uchwała nagle, czy jakiekolwiek rozporządzenie ma przełożenie na nas jako zwykłych Polaków, więc zdecydowanie warto zacząć śledzić to, co dzieje się wokół polityki, czy to polskiej, czy to unijnej i generalnie bardzo zacząć analizować, jakie to ma przełożenie na nasze życie i naprawdę nie być biernym. No i tutaj druga sprawa, czyli media. Media są tym, co jest zawsze najchętniej i najszybciej atakowane, bo w zasadzie każda osoba ma wiedzę na temat tego, co dzieje się w społeczeństwie właśnie z mediów. Jeżeli media będą pozbawione rzetelności i nie będą dążyły do prawdy, to na dobrą sprawę o wielu rzeczach my po prostu nie usłyszymy. I stąd też te nasze protesty, nawet które są obecnie przytaczają się przez całą Europę, pokazuje na dobrą sprawę Telewizja Trwam. Reszta mediów robi jakieś delikatne wrzutki, ale bardzo jakby cały temat traktując po macoszemu, nie sięgając do głębi, nie sięgając do etymologii problemu, no bo to ich nie interesuje. Jakby to interesująca jest sama zadyma, sama otoczka, to, że te ciągniki gdzieś tam jeżdżą. A cieszę się, że są takie media jak Telewizja Trwam, która jednak sięga do źródła i stara się pokazywać, co jest przyczyną tych zdarzeń, co jest przyczyną tych protestów. Stąd zarówno dzisiejsza manifestacja, jak i generalnie obrona mediów jako takich i tego właśnie pluralizmu jest tak szalenie istotna.
Pani dyrektor, tutaj pani wspomina o tych dwóch wymiarach, polityka oraz media, które mają wpływ na nasze życie, bardzo rzeczywisty wpływ na nasze życie, jak tego teraz bardzo mocno doświadczamy. I media, których zadaniem jest służba prawdzie. Widzimy, co dzieje się teraz w naszej ojczyźnie. Następuje pewnego rodzaju domykanie systemu medialnego, aby był przekaz jeden, tylko i wyłącznie jeden, aby wszelki inny przekaz został zlikwidowany. I tutaj niebagatelną rolę odgrywają właśnie media, które służą prawdzie, które są również tym wentylem, skąd płynie ta prawda. Nie jeden monolityczny przekaz władzy rządzących, tylko przekaz związany z prawdą. Ale to wszystko związane jest też również z dziennikarzami, których rola jest niebanalna. Teraz widzimy również i próbę wśród wielu dziennikarzy, chociażby, którzy stoją przed bardzo realnymi wyborami, wyborami związanymi z sumieniem. Dlatego też informacja, kształcenie dziennikarzy jest niezwykle ważne. Dlatego też nasze środowisko, środowisko Rodziny Radia Maryja, tak wielki nacisk kładzie właśnie na formację dziennikarzy, na formację młodego człowieka. Akademia Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Tutaj wielkie ukłony dla właśnie tejże uczelni i dla naszego środowiska, dla całej Rodziny Radia Maryja, bo bez was, drodzy, bez Rodziny Radia Maryja te dzieła nie istniałyby. Nasze dzisiejsze spotkanie nie doszłoby do skutku i nie moglibyśmy mówić właśnie o tym, co nam leży na sercu, co leży na sercu Polakom, co leży na sercu również i naszym rodakom poza granicami naszej ojczyzny. Dlatego też bardzo serdecznie dziękujemy za to wsparcie, za to budowanie właśnie tych dzieł. Tutaj również i zwróćmy uwagę na naciski, które dokonują się również i spoza naszej ojczyzny. Chociażby ostatnia wypowiedź szefa Grupy Europejskich Partii Ludowych w Parlamencie Europejskim, Manfreda Webera, który, panie przewodniczący, mówi, że nic się nie dzieje, że to wszystko jest jak najbardziej, to powinno tak właśnie być, że powinno być przywracanie standardów. Pytanie, panie przewodniczący, o jakie standardy chodzi?
Ojcze, o standardy takie, żebyśmy mogli godnie żyć. Takie same standardy, żeby były w całej Europie jednakowe dla wszystkich, a nie żebyśmy byli traktowani trochę inaczej niż koledzy Niemcy czy inni. I chodzi tutaj o standardy takie, jak mamy teraz na przykład z Ukrainą, że tam są całkiem inne standardy w wyprodukowaniu ziarna, żywności i ta żywność trafia na nasze półki i nie jest należycie kontrolowana. Rynek nasz jest zasypywany, zapełniany różnymi artykułami rolnymi. Tak nie powinno być. Jesteśmy my w Unii, a nie Ukraina, która ma teraz chyba większe prawa niż my.
Pani przewodnicząca, pani dyrektor, spoglądając również na to, co dzieje się w ogóle w Europie, bo przed chwilą nasi widzowie telewizji Trwam mogli zobaczyć obrazy sprzed Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Alei Ujazdowskich, gdzie rzesza, gdzie wielki tłum biało-czerwonych flag powiewających w geście sprzeciwu wobec tego, co dokonuje się w naszej ojczyźnie, wyraża swój sprzeciw, swoje nie, ale tego rodzaju wydarzeń na mapie Europy jest coraz więcej. To Holandia, to Francja, to ostatnio Niemcy 18 grudnia, ostatnio 8 stycznia i kolejne demonstracje przewidywane są w dalszej perspektywie. To są te wydarzenia, które czy mają pewnego rodzaju taką styczną, taki punkt styczny?
Wbrew pozorom mają bardzo dużo, dlatego że ja mam wrażenie, że po trosze jest tak, że Europa budzi się do takiego konserwatywnego po części życia, dlatego że jak popatrzymy na to, jak wyglądała do tej pory polityka prowadzona przez Holandię, czy przez Francję, czy przez Niemcy nawet przez ostatnie lata, to jest to delikatnie rzecz ujmując polityka nawet nie lewicowa, a nawet lewacka, bo tamto szaleństwo klimatyczne zostało już posunięte do tak wysokiego poziomu, że faktycznie poziom, jakości życia, w związku z tym, że koszta życia ponoszone w związku z tym, z tą błędnie prowadzoną polityką klimatyczną były tak ogromne, że faktycznie jakość życia drastycznie zaczęła spadać, ale jednocześnie spakuje się to w takie bardzo ładne opakowanie, w bardzo dobry PR. Mówi się, że ludziom wszystko wolno, że każdy ma do wszystkiego prawo, więc z jednej strony taka lewicowa beztroska w podejściu gospodarczym, a jednocześnie taka duża swoboda ideologiczna, a wręcz wypaczenie światopoglądowe, bo niestety to jest właśnie to, co tamtemu światu się proponowało. Tam było takie naprawdę rób ta, co chce ta, parafrazując słynne już powiedzenie. I faktycznie prawda jest taka, że w pewnym momencie tamte władze tak daleko się zagalopowały, że przestały chyba myśleć, skąd biorą się pieniądze i zaczęły wygaszać to, na czym cała Europa jechała i z czego się utrzymywała. Zawsze musimy podkreślać, bo to akurat rolnicy jako taka naprawdę, myślę, że po pierwsze konserwatywna grupa społeczna, niezależnie od kraju, o którym mówimy, to jednak jest to taka bardzo twardo stąpająca po ziemi grupa społeczna, która chce pracować, która jest bardzo przywiązana do ziemi, która zna pojęcie ojcowizny, w związku z czym niezależnie od tego, w jakim kraju rolnik pracuje, to on naprawdę chce pracować, chce funkcjonować i chce, żeby jego państwo zapewniało mu możliwość utrzymywania dochodów z prowadzonej przez siebie działalności. Rolnicy w żadnym kraju Unii Europejskiej nie chcą żyć z dopłat, nie chcą żyć z danin, a jednak to jest właśnie ten element lewicowej polityki, bo to lewica oferuje, róbcie mniej, my wam zapłacimy, my wam rekompensujemy. Tylko myślę, że to jest jednak taki trochę większy plan. Plan na to, żeby w Europie tą produkcję rolną wygasić, żeby nie do końca tutaj się opłacała, bo po co na dobrą sprawę nam europejskie rolnictwo, po co nam silny europejski rolnik, jeżeli my tą żywność z zagranicy możemy ściągnąć, a jednocześnie te państwa bogate, takie jak właśnie Niemcy, jak Francja, jak Holandia, które dysponują przecież ogromnymi technologiami, czy IT, czy generalnie takim know-howem, który z rolnictwem nie ma wiele wspólnego, mogły eksportować na te rynki, które mogłyby nam tą żywność przywieźć. W związku z czym, wbrew pozorom, mam wrażenie, że te wszystkie rzeczy, które dzieją się teraz w Europie, jest takim obudzeniem ku normalności, ku konserwatywnym wartościom i myślę, że to jest bardzo budujące, bo widząc to, co się działo na przykład w Holandii, jakiego takiego modelowego przykładu tego, jak niszczyć rolnictwo, tego, jak niszczyć konserwatyzm, było przecież kazus tego typu, że rolnicy zaczęli przeszkadzać w tym kraju. Rolników zaczęto niemalże wypychać z własnego kraju, wywłaszczać z ziemi i dlatego oni powiedzieli nie, dlatego zaczęli się bulwersować, dlatego zaczęli blokować i podpalać niemalże cały kraj. I do czego tam doszło? Doszło tam do tego, że rządzi tam teraz najbardziej konserwatywna frakcja, co jeszcze kilka lat temu nie było o tym mowy, dlatego że Holandia już zobaczyła, do czego prowadzi takie bardzo lewicowe, bardzo lewackie spojrzenie na przede wszystkim gospodarkę, ale nie tylko na gospodarkę, generalnie na kraj. W związku z czym powoli cała Europa zaczyna się budzić.
Spoglądając również na przebieg poszczególnych protestów, to budujące jest również i to, że następuje pewnego rodzaju konsolidacja różnych środowisk rolniczych z różnych krajów, bo chociażby w tych proteście w Niemczech u naszych zachodnich sąsiadów brał udział między innymi tu obecny pan prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, pan Szczepan Wójcik. Panie prezesie, spoglądając na te wydarzenia, za chwileczkę też i zaprezentujemy pewnego rodzaju migawkę, obraz, prawda, z tych wydarzeń, gdybyśmy mogli prosić o takie wprowadzenie właśnie pod to, co zobaczymy, usłyszymy, jeśli chodzi o naszych radiosłuchaczy.
Przede wszystkim, z czego powinniśmy być dumni i jesteśmy jako Instytut Gospodarki Rolnej, ale też przedstawiciele polskiego rolnictwa, to, że jako Polacy stanęliśmy na wysokości zadania i udało nam się zjednoczyć bardzo wielu rolników z wielu krajów Unii Europejskiej. Co jest trudne i wcale nieoczywiste, ale w ramach Platformy Zjednoczonego Europejskiego Rolnictwa i United Agri, który jest od początku do końca inicjatywą naszą, polską, udało się właśnie i udaje się każdego dnia, każdego tygodnia być w kontakcie z dziesiątkami i setkami rolników w całej Unii Europejskiej. To właśnie dlatego, że rolnicy potrafią się zjednoczyć, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą i niezależnie od tego, czy w danym segmencie na co dzień ze sobą konkurują, konkurują, ale jednak w momencie, kiedy przychodzi zagrożenie dużo większe, potrafią się zjednoczyć ponad podziałami, ponad konkurencją i ponad tak naprawdę interesami narodowymi, ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańcom Europy jest dzisiaj dla europejskich rolników absolutnie najważniejsze. A więc kilka lat temu zaczęli protestować Holendrzy, o czym tutaj pani Monika wspomniała. W grudniu zeszłego roku zaczęli protestować Niemcy. 8 stycznia te protesty rozlały się na cały kraj. Jako Instytut Gospodarki Rolnej, ale również jako przedstawiciele Solidarności RI braliśmy udział w tych protestach. Razem z niemieckimi kolegami postanowiliśmy wyrazić swój sprzeciw w stosunku do tego, w jaki sposób rolnicy w Europie są traktowani. Oczywiście głównym powodem tych protestów niemieckich rolników były decyzje ich federalnego rządu bezpośrednio uderzające w nich, ale pamiętajmy, o czym się rzadko mówi, że przecież niemieccy rolnicy i europejska gospodarka ma coraz większy problem z napływem produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. I właśnie ten protest był między innymi sprzeciwem w stosunku właśnie do tego, co się dzieje, do tego, że do takiego beztroskiego podejścia do Ukrainy. Bowiem dzisiaj europejscy rolnicy, wytwarzając znakomitej jakości żywność, produkty rolno-spożywcze, muszą spełniać rygorystyczne normy. Natomiast Ukraina, nie spełniając żadnych najmniejszych norm, ma niezahamowaną możliwość wejścia na nasz europejski rynek. No nie jesteśmy w stanie jako rolnicy wytrzymać konkurencji z krajem, który no, nie musi tych norm spełniać, a my jesteśmy obarczeni ogromnymi kosztami, natomiast Ukraina tych kosztów nie ma, a wszystko, czy też dużo produktów z Ukrainy do europejskiego konsumenta trafia wbrew interesowi rolników, ale również wbrew interesowi konsumentów, bowiem dzisiaj konsument nie jest w stanie sprawdzić, z jakiego ziarna, skąd dana mąka pochodzi, skąd pochodzą konkretne produkty rolno-spożywcze. Często dochodzi właśnie do tego, że jakieś firmy sprowadzają na teren Unii produkty z Ukrainy, piszą, że pakowane jest w takim czy w innym kraju i już jest made in Germany, Holland, Poland i tak dalej, i tak dalej. Więc reasumując, w tym proteście, w tych protestach chodziło o to, żeby pokazać jedność europejskich rolników, jedność w obronie bezpieczeństwa żywnościowego Europejczyków, jedność w tym, że no nie pozwolimy na to, żeby jednak to bezpieczeństwo żywnościowe było zachwiane i żeby można było beztrosko, tak jak do tej pory, atakować rolników.
Jeśli mogę wejść w słowo, to faktycznie chyba pierwszy raz pokazaliśmy na taką skalę, bo ta współpraca jest i ta współpraca bardzo dobrze się układa, ale pierwszy raz pokazaliśmy, że ta do tej pory bardzo nieszkodliwa dla wszystkich grupa społeczna, która na dobrą sprawę zawsze była pomijana i traktowana po macoszemu, naprawdę potrafi się zorganizować. Poza tym jest to potężna grupa, dlatego że ma ciągniki, a przede wszystkim dlatego, że ma ogromną siłę walki i wolę walki o własne gospodarstwa, w związku z czym my naprawdę potrafimy się dogadać już teraz w całej Europie. Jeżeli będzie trzeba, to właśnie przez rolników, jako taką grupę, która jest naprawdę, jeżeli chodzi o działania Unii Europejskiej, jest bardzo napiętnowana niemalże, bo chyba tego słowa powinnam użyć, to ta grupa naprawdę potrafi się dogadać i potrafi zatrzymać całą Europę, jeżeli będzie taka potrzeba. Bo to, co zrobiliśmy 8 stycznia, to była blokada w sumie kilku miejsc na przejściach granicznych między Polską a Niemcami. W tym samym czasie były blokowane przejścia pomiędzy Polską a Holandią. I tutaj to nie jest tak, że polski rolnik jakby walczy o interesy niemieckiego rolnika. Wręcz odwrotnie. To jest tak, że my wszyscy zaczynamy walczyć o nasze wspólne interesy, bo niestety, ale część decyzji, które zapadają na poziomie unijnym, uderza nas w takim samym stopniu, niezależnie od tego, czy jesteśmy rolnikiem holenderskim, niemieckim, polskim. Co więcej, ta inicjatywa zorganizowania tych blokad zadała też kłam pewnej narracji, dlatego że Unia Europejska do tej pory mówiła, że tylko Polska i kraje przyfrontowe mają problem z żywnością, która napływa z Ukrainy, a okazuje się, że to jest problem całej Europy. Dlatego ten film, który zaraz zobaczymy, ten materiał filmowy, pokazuje, że faktycznie jeżeli Unia Europejska nie zmieni swojego kierunku i nie zacznie rozmawiać z rolnikami na poważnie, nie zacznie tej grupy traktować poważnie, to niestety, ale tak może wyglądać Unia Europejska cała.
Zatem po tym wstępie zapraszam do obejrzenia, wysłuchania materiału, który został przygotowany przez naszych gości.
Europejscy rolnicy się budzą. Dzisiaj jesteśmy w Gels na proteście rolników, niemieckich rolników, polskich rolników. Rolnicy dzisiaj muszą płacić za błędy polityczne, niezależnie czy są popełniane przez polityków niemieckich, europejskich czy też innych. No dzisiaj niestety to europejscy rolnicy są obarczeni tymi problemami i zapłatą za błędy tak naprawdę nie swoje.
Od tygodnia niemieccy rolnicy protestują w całym kraju. Dzisiaj blokują przejścia graniczne zarówno w zachodniopomorskim, jak i w dolnośląskim, więc w końcu się obudzili. I taka jest prawda. My nie możemy pozwolić na to, by te towary z Ukrainy, które wpływały na rynek polski i niszczyły rynek polski, dzisiaj też niszczą rynek niemiecki i cały rynek europejski. My musimy powiedzieć nie dla wszystkich chorych pomysłów brukselskich, które wpływają na politykę poszczególnych państw, także powiedzieć nie temu, żeby Ukraina wpływała towarem na rynki europejskie. Jest to niedopuszczalne.
Protestujemy, żeby zwrócić uwagę europejskich, polskich, niemieckich biurokratów na problemy rolnictwa i pokazać, że tylko razem, zjednoczeni, niezależnie od interesów mniejszych, większych, ale europejscy rolnicy będą razem.
Serdecznie dziękujemy za ten materiał przygotowany, udostępniony, że mogliśmy również go wyemitować. I tak spoglądając na przebieg i na te głosy, panie przewodniczący, tutaj spośród tych różnego rodzaju spraw, które zostały podjęte, to została wyeksponowana kwestia zboża, prawda? Tutaj zostały również i podjęte te kwestie związane z błędami, błędy w tej polityce Unii Europejskiej. Spoglądając na tę politykę, jakie inne błędy, zdaniem pana, warto podjąć, warto je uwypuklić, które będą później rzutowały również i na polskie rolnictwo?
Ojcze, są to takie błędy jak na przykład Zielony Ład, gdzie mamy ugorować ziemię, 4% w gospodarstwie, z tym się nie godzimy. Też byliśmy jako Choszczeńska Solidarność na proteście w Lubieszynie na granicy polsko-niemieckiej i rozmawialiśmy z rolnikami, wymienialiśmy się właśnie tymi poglądami. Jest to Zielony Ład, u nich to troszeczkę inaczej się nazywa i to są główne cele, które nurtują właśnie polskiego rolnika, że nie tylko polskiego, europejskiego rolnika, dlatego że właśnie narzuca się coś od góry, nie zawsze zgodne to z kulturą i prowadzeniem gospodarki rolnej. Nie zawsze to jest dobry punkt widzenia, na przykład takie ugorowanie, to trzeba przecież podatek zapłacić, trzeba, z tym są pewne koszty, dzierżawa i tak dalej, a pieniążki za to ugorowanie będą w jakichś granicach 400 zł. To powinna być taka gratyfikacja, naszym zdaniem, związku, że rolnik powinien otrzymać za to jakąś godną zapłatę, żeby ugorować. To powinny być na przykład przeliczone jakieś 5 ton zboża, czy pszenicy, czy żyta, żeby mieć gratyfikację odpowiednią temu, co to jest bardzo dużo, bo 4% w gospodarstwie przy 100 hektarach, jak na naszym terenie zachodniopomorskim są duże gospodarstwa, to jest bardzo dużo. I z takimi właśnie decyzjami się nie godzimy. Jest to przeciwko rolnictwu w całej Europie. I rolnicy właśnie chyba dlatego tak się jednoczą, bo polityka rolna Unii Europejskiej nie jest odpowiednia.
Spoglądając na tę politykę, panie prezesie, obecnie Unia Europejska jest jednym z największych na świecie eksporterów żywności. To rocznie około 184 miliardów euro. Spoglądając na to, o czym wspomina między innymi pan przewodniczący, ugorowanie, prawda, to są kwestie związane z Fit for 55 i obniżeniem tych emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 55%. I wiadomo, że no, na skutek tego nastąpi ograniczenie również, prawda, tych użytków związanych z uprawą rolną. Czy zatem na skutek tego nie doprowadzi to do tego, że Europa stanie się importerem żywności z innych kontynentów, gdzie właśnie nieprzestrzegane są chociażby te normy, które są obecnie wymagane od poszczególnych krajów Unii Europejskiej, bo poszczególne umowy chociażby z krajami Mercosur no, na to poniekąd wskazują.
No, drogi ojcze, w ogóle cały ten Green Deal, te Fit for 55 i wszystkie te pięknie brzmiące, ten Zielony Ład, przecież to dobrze brzmi, prawda? Jak ładnie to brzmi, Zielony Ład. No kto nie chce Zielonego Ładu, czegoś zielonego, fajnego, jak to się dobrze kojarzy. Ale przecież to wszystko zmierza do jednego, do ograniczenia rolnictwa w Europie. Przecież to dąży do tego, żeby ograniczyć hodowlę zwierzęcą, uprawy. Tak naprawdę to jest uderzenie w bezpieczeństwo żywnościowe Europejczyków. To jest pięknie ubrany w piękne szaty, gdzieś popsuty cukierek w środku. Coś, co PR-owo jest dobrze nazwane, ale tak naprawdę to jest ogromnie szkodliwe dla europejskiego rolnictwa. I tak naprawdę wszyscy ci ludzie, którzy proponują tego typu rozwiązania ograniczające rolnictwo, ci ludzie albo działają świadomie na szkodę Europy, rolnictwa i powinno się ich z życia publicznego wyeliminować, albo robią to nieświadomie, ale też powinno się ich z życia publicznego wyeliminować. To są ludzie, którzy po prostu szkodzą. Jeśli do tego dołożymy właśnie te umowy z krajami Mercosur, czyli import pożywienia, tutaj w Europie daje się ogromne wymagania odnośnie hodowli, odnośnie dobrostanu, odnośnie ochrony środowiska, jednocześnie próbując importować żywność z miejsc, gdzie takich wymogów nie ma. No ja nie rozumiem, dlaczego tutaj mamy ograniczać gazy cieplarniane, ale już na przykład Stany Zjednoczone, Chiny czy Ameryka Południowa w ogóle się tym nie przejmuje. No Ziemia jest okrągła, atmosfery mamy jedną. To nie jest tak, że jak w Europie zlikwidujemy, to nagle dziura ozonowa przestanie się rozwijać i tak nie. Jak Europa nie będzie produkować, będzie produkował ktoś inny. Jeśli Europa nie będzie bezpieczna żywnościowo, to Europejczykami będzie rządził ktoś inny. Bezpieczny jest tylko ten, kto sam jest w stanie wyżywić własne społeczeństwo. Mam na myśli kraj. Jeśli Polska jest w stanie wyżywić własne społeczeństwo, będzie bezpieczna. Jeśli jakikolwiek kraj jest w stanie wyżywić, będzie bezpieczny. Jeśli natomiast Polska będzie musiała, czy Europa szerzej, będzie musiała importować żywność, no w każdej chwili ten kurek z tą żywnością będzie mógł być zakręcony. I tyle. Więc staniemy się niewolnikami. Ja nie rozumiem, dlaczego ci ludzie, którzy decydują w Unii Europejskiej, tak bardzo działają na szkodę tej Unii Europejskiej. To jest dla mnie niesamowite. Także pięknie się ubiera marketingowo w piękne słowa, a to jest tak naprawdę jedno wielkie uderzenie w bezpieczeństwo żywnościowe, z którym absolutnie powinniśmy walczyć poprzez zjednoczenie rolników, poprzez nagłaśnianie. To jest a propos tego, co ojciec powiedział kilka chwil wcześniej, jak ważnym są media. Przecież jeśli nie media, jeśli nie będzie mediów, jeśli nie będzie dziennikarzy, którzy mają odwagę, bo to jest mowa też o odwadze, relacjonować, którzy mają odwagę iść zgodnie ze własnym sumieniem, nie patrząc tylko na swoje własne interesy, ale też na interes narodu. Tak ważne są właśnie te media, o których ojciec powiedział. Jeśli na przykład nie telewizja Trwam, ja pamiętam wiele no, takich różnych sytuacji, chociażby już nie chcę tak przypominać, no ale jednak to jest bardzo istotne. Kilka lat temu był atak na polskie rolnictwo, różne osoby z różnych sił politycznych, tak zwana piątka dla zwierząt. Przecież tylko telewizja Trwam miała odwagę, ale przecież nie musiała, ale miała odwagę tylko telewizja Trwam zrelacjonować i dopuścić do głosu rolników, którzy tymi propozycjami byli po prostu poszkodowani. Żadna telewizja publiczna, żadne telewizje komercyjne nie miały odwagi, tylko telewizja Trwam. Dlatego tak ważne jest, żeby wspierać ośrodek toruński, żeby wspierać media, które mają odwagę mówić prawdę, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie być niezależni, tylko wtedy jesteśmy w stanie przekazywać prawdziwe informacje. I tylko wtedy jesteśmy w stanie przeciwstawić się temu, co niestety, no chociażby, czy to z Unii Europejskiej, czy z innych kierunków, no uderza. Dzisiaj mówimy o rolnictwie, ale przecież nie tylko rolnictwo jest atakowane. Moglibyśmy o tym dużo mówić, ale dzisiaj może skupmy się na rolnictwie. Tak czy inaczej, myślę, że Green Deal, Zielony Ład, Fit for 55 i różne tego typu propozycje, to jest zło, z którym trzeba walczyć.
Pan prezes postawił to pytanie retoryczne poniekąd. Dlaczego? Dlaczego pewne siły w Unii Europejskiej działają przeciwko samej Unii Europejskiej? Pytanie do pani dyrektor. Wiemy, że również i państwo przygotowaliście kolejny materiał. I czy w tym materiale odnajdziemy odpowiedź na to pytanie, dlaczego?
Ja myślę, że doskonałą odpowiedzią na to, dlaczego, to po pierwsze jest to, że każdy z nas myślę, że chciałby doszukiwać się w drugim człowieku dobrej woli i tego, że ci ludzie, którzy podejmują takie, a nie inne decyzje po prostu inaczej patrzą na świat, ale chcą dobra ogółu. Niemniej jednak, patrząc na to, co dzieje się w Unii Europejskiej, patrząc na ten ogromny skandal, szczególnie korupcyjny, gdzie wszystkie media podawały, wszystkie niezależne znowu media, a nie wszystkie media, podawały taką informację, że jednak ustawy można było kupić, decyzje można było kupić, więc niestety tutaj trzeba zrezygnować z tego podejścia, że okej, tamci ludzie chcą inaczej, ale chcą dobrze, bo może ktoś po prostu im za takie decyzje zapłacił. I to myślę, że jest smutna konstatacja. I warto patrzeć na rolnictwo, niezależnie od kraju, który analizujemy, jako grę ogromnych pieniędzy. A polityka nie jest niczym więcej jak ogromną grą o wpływy. I pytanie, kto wpływał, w jaki sposób wpływał i kto decyduje o tym, że dzisiaj, w momencie, kiedy cała Unia Europejska, europejscy rolnicy wychodzą na ulicę i mówią, że nie chcą żywności z Ukrainy w tak dużej ilości, to dzisiaj właśnie przecież podała Komisja Europejska informację o tym, że właśnie Ukraina będzie miała szansę korzystać z naszego wspólnego systemu informatycznego, żeby ten import jeszcze im usprawnić. I faktycznie ten materiał filmowy, który przygotowaliśmy, jest takim przesłaniem i głosem z Holandii. Od organizatora tych największych holenderskich protestów, czyli od organizacji Farmers Defence Force, która mówi o tym, od czego u nich się zaczęło.
Zatem bardzo poproszę o ten materiał. Zapraszam do tego, abyśmy wysłuchali oraz obejrzeli.
Już w 2019 roku rozpoczęły się demonstracje w Holandii, ponieważ jeden z polityków stwierdził, że musimy zmniejszyć o połowę nasz inwentarz żywy. Oczywiście rolnicy zareagowali na to bardzo mocno. To tak, jak dzisiejsi niemieccy rolnicy reagują na dzisiejszych decydentów. Ale myślę, że największą różnicą między Polską a Holandią jest fakt, że mieliśmy bardzo lewicową politykę. Także gabinet, który dokonywał bardzo nierealistycznych, ale także nieuczciwych pomiarów dla rolników. Jednym z bardzo istotnych w tym wszystkim faktów jest to, że pan Frans Timmermans pochodzi z Holandii i został komisarzem, który wepchnął nas w Zielony Ład, program pani von der Leyen, i ten program nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem żywnościowym. I myślę, że ludzie z Polski nie zdają sobie sprawy, co ich spotka. Wysokie ceny żywności z nieznanych im źródeł. Wiele dzisiejszych umów handlowych popycha nas również do odbierania coraz większej ilości żywności pochodzącej z Ukrainy w wyniku Zielonego Ładu. Jest wynikiem regresu, bo właściwie o to właśnie chodzi w Zielonym Ładzie. Ograniczanie produkcji rolnej w Europie, we wszystkich krajach. Widzimy to od 2019 roku w Holandii. Widzimy też, że we wszystkich tych krajach bardzo mocno reagują rolnicy, ale także obywatele. Zatem 22 listopada ludzie dokonali bardzo strategicznych wyborów. Nie chcieli, aby Frans Timmermans był naszym premierem w nadchodzących latach, więc wiele osób głosowało na Geerta Wildersa, który naprawdę stoi po drugiej stronie polityki. Zatem więcej prawicy i więcej nacjonalistów. Holandia wróciła na pierwsze miejsce, a Bruksela na drugie. To właśnie obiecują wszystkie zwycięskie partie w Holandii po 22 listopada. A jeśli nie mieliście tak lewicowego rządu jak my, to może logiczne jest, że Polacy głosowali inaczej. Ale jeśli będą cierpieć z powodu tej samej polityki Zielonego Ładu, co my przez ostatnie 4 lata, i naprawdę cierpimy. Widać, że żywność staje się coraz droższa. Widzimy wiele osób korzystających z banków żywności. Już teraz widzimy, że import drobiu z Ukrainy jest w ciągu jednego roku o 270% większy niż w 2022 roku. To znak, że nie ma to nic wspólnego z bezpieczeństwem żywnościowym, bo w Unii Europejskiej standardy produkcji żywności w Polsce i Holandii są o wiele wyższe. Nie tylko drobiu, ale także wołowiny, wieprzowiny i tym podobne. Mamy najwyższe standardy. W Unii Europejskiej ludzie mają najbezpieczniejszą żywność na świecie. Widzimy też, że nasi decydenci z UE, a także z naszego rządu, którzy nadal tam są, ponieważ nie mamy już nowego rządu, naciskają i naciskają, aby naprawdę pozbyć się ostatnich rolników, jak tylko się da. Dlatego doskonale rozumiem, że dzisiejsi niemieccy rolnicy jeżdżą na traktorach i naprawdę chcą mieć inną politykę. Demonstrowaliśmy już przez 4 lata, ale teraz skupiamy się na Brukseli. Musimy w czerwcu pozbyć się ludzi, którzy tam siedzą i tworzą Zielony Ład. Zielony Ład sprawi, że będziemy musieli importować o 30% więcej żywności potrzebnej do spożycia. 30% udaje się obecnie do różnych krajów, także do krajów biednych, krajów afrykańskich. Cóż, już mamy ogromne problemy z migracją. A co jeśli zabierzesz im 30% jedzenia? Jak myślisz, co się stanie? Jeśli jestem głodny i wiem, że w innym kraju jest dużo do jedzenia, pójdę do tego. I myślę, że tak właśnie się stanie. Zatem Zielony Ład w rzeczywistości zaburza równowagę w zakresie pokoju na świecie. A to naprawdę najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić. Mam nadzieję, że parlamentarzyści zdadzą sobie z tego sprawę w czerwcu, kiedy będą musieli podjąć bardzo przemyślaną decyzję. Co chcesz? Chcesz narażać się na ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności? Czy chcesz mieć kraj opanowany przez imigrantów? No to głosujesz na lewicę. Jeśli chcesz ponownie przywrócić równowagę, musisz głosować na prawą stronę.
Serdecznie dziękujemy również i za ten materiał zrealizowany. Materiał, który mówi wiele. Ale niemniej jednak zostanie to pytanie. Panie przewodniczący, komu rolnicy tak bardzo przeszkadzają i to, co jest dziełem pracy, codziennej pracy, tak bardzo trudnej, ciężkiej pracy rolników w Europie?
Ojcze, już też się nad tym zastanawiam właśnie i myślę, bo to nie od dziś protestuję, tylko od wielu lat i walczymy z tym, to co tutaj pani też przed chwilą powiedziała. Nie rozumiem tej polityki takiej, że od nas, od rolnika, kupuje się za niewielkie pieniądze różne artykuły, a w sklepie to jest bardzo drogie. I tak naprawdę mi się wydaje, że duże korporacje i wielkie firmy, które rozprowadzają środki chemiczne produkcji i tak dalej, tutaj one rządzą rynkiem. I my tutaj, cieszę się z tego, że w końcu możemy się, jednoczymy się w słusznej sprawie. Pani powtarzała to, co i my mówimy od wielu lat, że nie idzie rolnictwo w tą stronę, żeby się rozwijać, tylko się zwijać. To, co mówił tutaj prezes Szczepan właśnie, że tu jest coś nie tak. No, rolnictwo powinno się rozwijać, powinniśmy mieć to bezpieczeństwo żywnościowe, a dzieje się w odwrotną stronę, że rolnictwo się nurtuje różnymi przepisami, absurdami, wycofuje się środki ochrony roślin i tak dalej, które od lat były dobre, raptownie są niedobre i nie wiadomo, czym je zastąpić. Wtedy wchodzą środki ochrony roślin, na przykład inne, i od razu są dużo droższe. To no, odpowiedzieć na ojca pytanie jest bardzo ciężko, bo cały czas się zastanawiamy nad tym, kto tutaj zawinił. Mi się wydaje, że politycy w Unii Europejskiej, podnosząc te ręce do góry za różnymi decyzjami, to co pani powiedziała też o słynnym komisarzu Timmermansie, to właśnie to jest słuszna droga. Nie zawsze zastanawiają się, czy to jest dobro dla nas, Europejczyków, czy to jest w drugą stronę, czy to jest rozwijanie rolnictwa, czy zwijanie. Właśnie to są takie problemy, ojcze.
Bezpieczeństwo żywnościowe, oprócz tego bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwa energetycznego, to jedno z podstawowych, to jeden z filarów bezpieczeństwa zarówno naszej ojczyzny, jak i w ogóle Unii Europejskiej, ale i patrząc daleko, daleko szerzej. Panie prezesie, spoglądając na naszą ojczyznę pod względem bezpieczeństwa tego żywnościowego, czy możemy się czuć bezpieczni?
Jeśli chodzi o produkcję żywności przez Polskę, tak. Uważam, że jesteśmy bezpieczni. Uważam, że Polska bardzo dobrze sobie radzi, jeśli chodzi o produkcję dobrej jakości żywności. Pamiętajmy, że jeszcze eksportujemy produkty rolno-spożywcze za blisko 50 miliardów euro. To jest bardzo dużo, więc produkujemy dużo i bardzo dobrze, bo w momencie zagrożenia tą żywność możemy zostawić u siebie, nie musimy jej eksportować. A więc bezpieczeństwo żywnościowe jest i o to właśnie chodzi. Produkować bardzo dużo, sprzedawać, zarabiać na tym, ale w momencie zagrożenia ta żywność może zostać u nas. Natomiast ja bym się pokusił o odpowiedź na ojca pytanie, które ojciec zadał mojemu przedmówcy. Oczywiście ja tego nie wiem, nikt z nas nie wie, o co chodzi. Natomiast jakiś czas temu, i znowu telewizja Trwam była pierwsza, która o tym mówiła, pierwsza telewizja, w której mi było dane to powiedzieć, przed agresją Rosji na Ukrainę byliśmy razem z panią dyrektor na bardzo dużych targach w Rosji, w Moskwie. Kiedy jeszcze nikt nie wiedział, że dojdzie do tej agresji, kiedy nikt nie wiedział, że do tego barbarzyńskiego ataku dojdzie, byliśmy w ramach Instytutu Gospodarki Rolnej, żeby zobaczyć, w jaki sposób tam ci rolnicy sobie radzą, w jaki sposób tamto rolnictwo jest rozwijane. Otóż jakie było nasze ogromne zdziwienie, kiedy na ogromnych, potężnych halach były wystawione wielkie makiety przedstawiające, w którą stronę ich rolnictwo zmierza. Ogromne chlewnie, ogromne obory, znakomite nowoczesne maszyny i setki, tysiące hektarów gospodarstwa rolne. To było promowane. Już wtedy nam się to wydawało bardzo podejrzane, że dokładnie to, co jest przedstawione w Europie, że szkodzi środowisku i należy zamykać, dokładnie to było promowane w Rosji. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym, proszę zwrócić uwagę, ojcze, co jako pierwsze zostało na Ukrainie zaatakowane przez Rosję? Przecież gospodarstwa rolne, porty, które były odpowiedzialne za eksport żywności, a więc to bezpieczeństwo żywnościowe. Więc tam nie ukrywali się bojówkarze, których nagle Rosjanie musieli zniszczyć, czy tam żołnierze, jakkolwiek. Chodziło o uderzenie w bezpieczeństwo żywnościowe. Pani, która mówiła o tym Green Dealu, że tak naprawdę to jest uderzenie, ten cały Zielony Ład jest uderzenie w bezpieczeństwo żywnościowe i w pokój na świecie. Dokładnie tak. Znowu proszę zwrócić uwagę, jeśli w momencie, kiedy zostało to bezpieczeństwo żywnościowe w Europie zachwiane, najpierw było uderzenie w rolnictwo, następnie imigranci. Znowu, w momencie, kiedy odetniemy od pożywienia kraje, kiedy zabierzemy im, te biedne kraje, 30% pożywienia, ci ludzie przyjdą do Europy. No przecież to jest piękny sposób na destabilizację życia społecznego i w ogóle destabilizację bezpieczeństwa w Europie. A więc jeśli ktoś tego nie rozumie, ktoś tego nie dostrzega, albo jest ślepy, albo robi to celowo. Ale tak jak powiedziałem kilka minut wcześniej, czy w jednym, czy w drugim przypadku, takich ludzi powinno się z życia politycznego eliminować. Ja uważam, że naszym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo żywnościowe i Europa, jako jeden z największych producentów i eksporterów żywności w Europie, to rolnictwo w Europie powinno być zadbane, powinniśmy chuchać i dmuchać, bowiem to będzie świadczyło o naszym bezpieczeństwie. Oczywiście bezpieczeństwo militarne też, bezpieczeństwo energetyczne też, ale bezpieczeństwo żywnościowe jako jeden z trzech podstawowych filarów, to jest absolutnie najważniejsze, najbardziej istotne. I spójrzmy, kto zarabia na tym, że w Europie rolnictwo zamyka. Rosja, Chiny, kraje Ameryki Południowej, ale zwróćmy uwagę na Rosję i w tamtym kierunku bym spojrzał.
Jaka przyszłość czeka rolnictwo w Europie? To temat, który dziś podejmujemy na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria podczas rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi pan Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, pani Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej oraz pan Stanisław Barna, przewodniczący Rady Powiatowej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność w Choszczynie. Serdecznie zapraszam naszych widzów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery spoza granic naszej ojczyzny są to następujące: 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014 oraz dwa numery dla telefonujących w naszej rodzinie: 536 600 300 lub 536 600 400. Jaka przyszłość czeka rolnictwo w Europie? Temat naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie naszym gościom dziękuję za przybycie, za również podzielenie się swoim doświadczeniem, prawda? Doświadczeniem tym merytorycznym, ale również wynikającym z takiego osobistego doświadczenia, zaangażowania również w tą walkę o dobro rolnika zarówno w naszej ojczyźnie, jak i słyszymy poza granicami Polski, i również nawiązywanie tej współpracy i scalanie tego środowiska rolników w Europie. To niezwykle ważna sprawa. Panie dyrektor, spoglądając na dane, pomiędzy 2010 a 2020 rokiem liczba gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej zmniejszyła się z 12 milionów do 9 milionów. To tak jakby rocznie, tak? Spojrzę, czy dobrze tutaj przytoczę te dane. Nie, każdego dnia znikało 800 gospodarstw rolnych. Każdego dnia. Czy to zjawisko, ten proces dotyka również naszego rodzimego rolnictwa?
Czy również, czy nie powinniśmy powiedzieć przede wszystkim naszego rolnictwa? A mówię tak dlatego, że faktycznie rolnictwo na zachodzie Europy zaczęło być organizowane dużo wcześniej. Oni dużo wcześniej zaczęli być wspierani do tego, żeby się rozwijać, żeby swoje gospodarstwa stawiać, modernizować. A my na dobrą sprawę jako Polska jesteśmy naprawdę w bardzo trudnym momencie. Dlatego, że z jednej strony po akcesji do Unii Europejskiej no mówi się przecież o polskich rolnikach jako o beneficjentach największych środków, a tak naprawdę trzeba przyznać, że przede wszystkim są to beneficjenci ogromnych zapomóg, które musiały być współfinansowane ze środków kredytowych, w związku z czym polskie rolnictwo jest najbardziej zadłużonym w Europie rolnictwem, co w świetle ogólnoświatowego kryzysu jest naprawdę ogromnym wyzwaniem, żeby regulować swoje zobowiązania. I faktycznie szczególnie polski rolnik jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej strony dostaje całą listę ograniczeń, całą listę rzeczy, którą musi zrealizować, żeby móc nazywać w ogóle się rolnikiem i żeby móc funkcjonować jako rolnik europejski, a jednocześnie coraz trudniej jest mu konkurować nie tylko na rynku wspólnotowym, ale generalnie na rynkach światowych w ogóle. Bo faktycznie należy wspomnieć, że szczególnie jeżeli chodzi o polskie przetwórstwo rolno-spożywcze, to ponad 75% tego, co produkujemy, nadal trafia na rynki unijne. W związku z czym, jeżeli teraz Unia Europejska robi taki ruch, że otwiera rynek wspólnotowy na tańszą żywność wyprodukowaną według innych standardów, pochodzącą czy z Ukrainy, czy za chwilę z krajów bloku Mercosur, czy nawet z Indii, o czym też słyszymy coraz bardziej otwarcie, no to niestety nam będzie coraz trudniej konkurować. Więc polski rolnik jeszcze nie zdążył się dorobić po wejściu do Unii Europejskiej, jeszcze nie zdążył spłacić tych kredytów, które musiał zaciągnąć, żeby swoje gospodarstwa modernizować, żeby dostosować się do poziomu unijnego. a już to wszystko się delikatnie rzecz ujmując kończy. I na dobrą sprawę znowu w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej jest tak, że jeżeli coś w jakiejś gospodarce nie idzie, to właśnie rolnik jest tym, do którego kieszeni sięga się najłatwiej, najszybciej. I jest tak robione przede wszystkim dlatego, że my jako rolnicy do tej pory byliśmy bardzo porozbijani. Specjalizacja gospodarstw poszła w tym kierunku, że na dobrą sprawę każde z naszych gospodarstw jest głęboko wyspecjalizowane. Albo zajmujemy się hodowlą bydła, albo trzody chlewnej, albo drobiu, albo mamy wyłącznie produkcję roślinną. My przez ostatnie lata na dobrą sprawę w wielu obszarach zapomnieliśmy, jak silnym organizmem naczyń połączonych jesteśmy. Tutaj wspomniana wcześniej przez pana prezesa piątka dla zwierząt przypomniała nam, że wyłączenie jednego organu czy jednego sektora wpłynie na całą resztę i my w Polsce tego się nauczyliśmy. Nauczyliśmy się ze sobą rozmawiać. I mam wrażenie, że to dzisiejsze pytanie o to, jaka czeka przyszłość europejskiego rolnictwa, trochę zależy od nas, a w sumie bardzo zależy od nas, od telewizji Trwam, od rolników, przede wszystkim dlatego, że tak jak już wspominaliśmy, to medium bardzo jednoczy rolników wokół siebie, bo rozmawiając z rolnikami, to naprawdę ta zwrotka informacyjna w związku z tym, co jest publikowane w waszych mediach, jest zawsze bardzo ciepła, bo oni dzięki temu wiedzą, co dzieje się w Europie, co dzieje się w Polsce. Dzięki temu mogą się też organizować. A my faktycznie jako rolnicy europejscy zaczęliśmy się organizować i będziemy walczyć o naszą przyszłość, bo ten poziom desperacji europejskich rolników jest naprawdę duży. Myślę, że już dłużej nie będziemy przyglądać się temu, jak łatwo się nas rozgrywa i dłużej po prostu na to nie pozwolimy. Przed nami szereg wyborów, szczególnie te do Europarlamentu i myślę, że my jako europejscy rolnicy na te wybory naprawdę będziemy bardzo dobrze przygotowani, bo takie przygotowania też czynimy. I myślę, że jednak taki normalny duch zdroworozsądkowego i konserwatywnego podejścia wygra. Mnie na tych protestach, czy holenderskich, czy niemieckich, uderzają szczególnie te obrazki, szczególnie te ostatnio z Niemiec, gdzie jest widoczny zielony krzyż, który jest symbolem niejako niemieckich rolników. I do tego krzyża przytwierdzane są bardzo często dziecięce, takie robocze, rolnicze buciki. I są transparenty, które mówią, że bez rolnictwa nie ma przyszłości. I to jest prawda. Bez rolnictwa nie ma żywności, nie ma bezpieczeństwa żywnościowego, nie ma suwerenności. Więc na dobrą sprawę i tutaj też apel do wszystkich, którzy nas oglądają, a którzy z rolnictwem nie są związani. My, drodzy Państwo, wychodząc na ulicę, my blokując drogi czy autostrady, jak w przypadku Niemiec, na dobrą sprawę nie walczymy o nasze interesy. My walczymy także o wasze interesy. My walczymy o to, żebyście mogli żyć w bezpiecznej, wolnej Polsce, bo wszyscy pamiętamy, co się stało w momencie agresji Rosji na Ukrainę, kiedy Unia Europejska przecież tak miała odciąć się od rosyjskiego gazu. Wszyscy pamiętamy, jak drastycznie wzrosły ceny energii, bo nagle okazało się, że Europa jako taki jednak ogromny organizm została totalnie energetycznie rozbrojona. I pytanie, czy to, o czym my teraz mówimy, nie jest taką próbą rozbrojenia żywnościowego Europy, no bo tak jak pan prezes powiedział, konsekwencje będą dalece bardziej dotkliwe nawet niż w przypadku dotknięcia i tego rozbrojenia energetycznego.
Jaka przyszłość czeka rolnictwo w Europie? Temat, który dzisiaj podejmujemy. Zapraszamy również naszych widzów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Mariusz z Inowrocławia. Na pytanie, dlaczego tak się zachowują politycy, do czego to zmierza. Ja już koło 2000 roku czytałem o tych sprawach, że żywność przez władców świata, po prostu tą elitę, jest uważana jako produkty strategiczne i chcą w ogóle likwidować rolnictwo jako takie, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Rolnictwo pierwsze poszło pod nóż w Stanach Zjednoczonych, teraz Europa, a później będzie reszta świata. Chodzi o to, żeby żywność została przeniesiona do produkcji wyłącznie przez koncerny międzynarodowe i wtedy, kiedy będą uciskane narody, to wtedy żywność będzie odcinana i narody będą po prostu jakby brane głodem. I myślę, że w tym kierunku to biega. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Serdecznie pana pozdrawiamy. Spostrzeżenie pewnego rodzaju, również próba odpowiedzi na to pytanie, które sobie dzisiaj postawiliśmy podczas naszego programu. Panie prezesie.
No tak, to jest tylko kolejny głos mówiący w bardzo podobnym tonie. Naród, który nie ma swojego rolnictwa, swojej żywności, nie jest narodem suwerennym, nie jest narodem bezpiecznym. I tyle. No, popatrzmy, co się dzieje w krajach, które nie mają tej produkcji. Co tam się dzieje, w jaki sposób są zniewolone. I no niestety, no, kiedyś to by się wydawało jakieś abstrakcyjne i w ogóle nieprawdziwe. No gdzie koncerny, gdzie likwidować rolnictwo, to jest nie do pomyślenia. No niestety to się dzieje na naszych oczach. Codziennie likwidowane są te gospodarstwa, o których mówimy. No to jest właśnie realizacja krok po kroku planu likwidacji rolnictwa w Europie, bowiem to rolnictwo zamyka się głównie w Europie, nie w Rosji, nie w Stanach Zjednoczonych. Tam się rozwija wbrew temu, co tutaj pan, który dzwonił, mówił. Rozwija się w Ameryce Południowej, w Brazylii. W tamtych krajach się rozwija, w Europie się zwija, więc popatrzmy na to w ten sposób i raz jeszcze zaapeluję. Patrzmy na ręce urzędnikom, politykom, w czyim interesie działają, bo z pewnością realizując tak zwany Zielony Ład, Fit for 55, ograniczając rolnictwo, nie działają w interesie Europejczyków, rolników, tylko działają w interesie, no nie chcę za bardzo teorii spiskowych mówić, ale na pewno nie w naszym interesie. Także, no cóż, dbajmy o bezpieczeństwo żywnościowe.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Tak, szczęść Boże, Andrzej z Sopotu.
Szczęść Boże, panie Andrzeju.
Tak jest. Dziękuję bardzo. Ja z taką chciałbym powiedzieć kwestią. Mianowicie mam swoje lata, prawie 100 lat przeżyłem. Przeżyłem wojnę pierwszą światową, drugą wojnę światową. No i teraz to, co się dzieje. Ale chcę powiedzieć i pewnym zdziwienie wyrazić. Mianowicie chcąc zdobywać wiedzę o tym, jak prześladowany był Kościół przez komunizm, chcę powiedzieć, jakie mam dane na temat niszczenia ukraińskiego rolnictwa po to, żeby złamać ukraińskiego wierzącego jednak chłopa i całej rodziny. W mojej rodzinie jedna osoba ocalała, druga zginęła w czasie tego głodu. Tam były takie napisy przed wioskami: wchod was proszajce, nie wolno wchodzić do tych wiosek. Ludzie leżeli martwi z głodu. Dwie fale głodu. Jedna fala głodu polityczna, druga fala gospodarcza. I jest dla mnie rzeczą zdumiewającą, że nie tylko za mało wiemy o prześladowaniu Kościoła na obszarach byłego Związku Radzieckiego, ale również mało wiemy o tych prześladowaniach i jaki one sposób miały. Nie strzelano, oszczędzano karabinów, oszczędzano naboje i tak dalej. To jest jedna sprawa. Mój ojciec, ja jestem z Kresa, z Wołynia, pochodzę, cudem ocalałem. Otóż ojciec, który w pobliżu kolei pracował, opowiadał nam, jak przychodził do domu, ja to jeszcze pamiętam, że Polacy mieli przygotowane takie przepuszczalnie na szersze tory, z naszych wąskich na szersze tory wagony, żeby ratować ludność ukraińską od głodu. To zblokowano to i zatrzymywano. Ta żywność nie docierała tam, więc to działano było z premedytacją. Różni pisarze to opisywali. I do tego stopnia było, że komsomolcy przyjeżdżali z ostrymi jakimiś tam tymi drzewcami i próbowali wyczuć, gdzie rolnicy ukryli zboże na siew. Zniszczenie, zabranie zboża na siew równało się głodowi. To tak wygląda. Ukraina byłaby płynęła miodem, mlekiem. Ale to nie jest jeszcze wszystko. Chcę powiedzieć, że zaraz po wojnie mieszkałem u rodziny w Częstochowie dalszej i w czasie jakiejś, to parę miesięcy po zakończeniu wojny II światowej, była rozmowa, spotkanie ludzi z Kresu, którzy włączyli się wrażeniami, co się działo, jak przeżyli, jakim cudem. I jako dziecko nie pamiętam dokładnie, kto i jak był. Tam siedział w tym gronie kilku osób w naszej rodzinie, znajomych przy stole. Siedział starszy pan z długą, siwą brodą i milczał. I jak przyszło co do czego, bo była kwestia Lwowa, Wilna, inne ziemie, inne granice, to oczywiście były takie nawet na pół żartobliwe, nierealne za widzenia jedna bomba atomowa, wrócimy do Lwowa. Taki był, taki poziom myślenia niestety myśmy jako naród wtedy posiadali. Ale ten pan milczący starszy po tych wszystkich bezsensownych i bezmyślnych, płytkich uwagach złośliwych, bo to nic nie dawało, powiedział tylko jedną rzecz, że ja się nie boję o Polskę i o żadne bomby atomowe, ja czeka Polskę jeden wielki, straszny głód. I muszę powiedzieć, że od tego czasu minęło ponad 80 lat i proszę sobie wyobrazić, że mnie ta myśl prześladuje czasami. I teraz, jak obserwuję całą tą politykę rolną tutaj w obszarze Unii Europejskiej, jak przypomniałem sobie z zeszłego roku, czy sprzed dwóch lat, powiedzenie pani Jurowej, która jest wiceprzewodniczącą, była wówczas Komisji Europejskiej, powiedziała, a myśmy mieli problem z Turowem, chodziło o zamknięcie Turowa.
Panie Andrzeju,
tak, jak już kończę.
Dziękuję.
Ale jedno, weźmiemy głodem. Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Dziękuję, dziękuję. Panie Andrzeju, te słowa, które Pan wypowiada, to również i one się poniekąd łączą z wypowiedzią innej z urzędniczek, która również mówiła o zagłodzeniu. Zagłodzeniu tym finansowym, ale to można bardzo łatwo powiązać, prawda, jedno z drugim. Także tutaj mamy pewnego rodzaju nić przewodnią, Panie Przewodniczący.
No tak, tak jest, bo najpierw jak weszliśmy do Unii Europejskiej, zachęcono nas różnymi programami, że nam się odda po 50% i ten, no fajnie. Posłuchaliśmy tego głosu, wiele gospodarstw u nas bardzo mocno się rozwinęło dzięki Unii, no i później zaczęły być problemy. Można powiedzieć, od paru lat jest coraz to większe problemy, pandemia, teraz mamy wojnę. To wszystko się składa na to, że ekonomika gospodarstw jest bardzo kiepska. I właśnie ten głód finansowy, to co też ojciec zauważył, że dużo gospodarstw dziennie pada i to się dzieje też i u nas. U nas jest akurat w zachodniopomorskim też kilka lat z rzędu borykamy się, jak nie z zalaniem na początku w 2017 roku, to kilka lat pod rząd, nawet ubiegły rok pokazał susza, nam doskwiera stawki wody gruntowej, jeziora powysychały naprawdę, jeziora o 1,5 metra lustrowody się obniżyło. I tutaj jest to zagrożenie tego, że to popadliśmy w tarapaty finansowe z powodu tych właśnie dogonienia Unii. Bo wiadomo, jak rolnictwo wyglądało w latach 90., po 2010 roku zaczęliśmy gonić Europę, gonić, dogoniliśmy i teraz z tego powodu też mamy wielkie problemy, bo Unia wymaga coraz większych przepisów, coraz to większe pieniądze za części, za serwisowanie maszyn tych, które pokupowaliśmy i ekonomia w gospodarstwach, a jeszcze ta nieopłacalność, wiemy, że Wielkopolska Izba Rolnicza opracowała jakby kalkulacje różnych produkcji roślinnej. Z produkcji roślinnej w Polsce na przykład opłacalne są teraz tylko buraki. No to tak nie powinno to wyglądać. Ja tylko nieraz pytam właśnie, z czego my mamy rolnicy zawsze dokładać. Podpieramy się, w tamtym roku wywalczyliśmy też ten kredyt płynnościowy, 2%. Ale to są bardzo duże raty i teraz przy tych cenach, przy tych drogich kosztach produkcji, a niskich cenach naszych płodów, nie stać nas na opłacenie tych wszystkich, co powiedziałem. Kredyty, spłacanie maszyn, kupna ziemi, czynsze dzierżawne i tak mógłbym wymieniać. To popadamy w to, że właśnie jesteśmy po prostu wpędzeni w to, że ten głód finansowy nas doskwiera na razie, a żywnościowy na razie możemy odpukać. Jesteśmy naprawdę mocni, tutaj jak prezes też stwierdził, jesteśmy eksporterem, nie musimy jakby pozyskiwać z innych krajów, tak jak to się dzieje z Ukrainy, zasypuje nas zboże i inne produkty. Nie, my powinniśmy z naszego kraju jeszcze wywieźć około 10 milionów ton zboża na przykład i jesteśmy samowystarczalni. I nie potrzeba nam tutaj, żeby nam zasypywano. powinniśmy doprowadzić do takich rzeczy. Słyszymy z różnych doniesień, połączyliśmy się w zachodniopomorskim z przewoźnikami. Też szykujemy taki protest w okolicach 20-24 z poparciem dla rolników w Europie. Będą to takie same protesty w 2022 roku. Już takie protesty mieliśmy w zachodniopomorskim, podobne jak właśnie teraz w Niemczech. Praktycznie w każdej gminie, w każdym powiecie mieliśmy ośrodki protestujące i będziemy walczyć o to rolnictwo, żeby było tak, jak się należy. Za naszą godną pracę należą się nam godne pieniądze, a któryś rok z kolei to nie wygląda. Można powiedzieć, od pandemii, jak się zaczęło, to wszystko mocno wystartowało w górę, to było aż za dużo, ale później zaczęło to wszystko topnieć, aż ten rok pokazuje, że jest najtaniej, jak kiedykolwiek było. Wróciliśmy, nie wiem, do 5-10 lat nawet, można powiedzieć, są ceny na tym poziomie, a wiadomo, ile wszystko, czy produkcja roślinna, czy inne gałęzie właśnie, wszystko poszło do góry, a my zostaliśmy na poziomie 5-10 lat do tyłu. Dziękuję.
Dziękujemy również. 22 minuty po godzinie 19. Czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Rozmawiamy na temat rolnictwa, jaka jest przyszłość rolnictwa w Europie. Tutaj pan przewodniczący mówił na temat protestów, na temat podejmowanych konkretnych działań. Spoglądając chociażby na te protesty w Holandii, o których również tutaj nasi dzisiejsi goście wspominali przed kilkoma miesiącami, przeciwko przymusowemu ograniczeniu emisji azotu przy hodowli zwierząt, rolnicy holenderscy protestowali. Były to protesty również znaczne. I Unia Europejska jednak, no widać, mimo wszystko proceduje to dalej. Pytanie, prawda? Właśnie, co dalej wobec takiej postawy, takiego uporu Unii Europejskiej?
My wchodzimy z założenia, że no niestety, ale nic nie jest dane raz na zawsze. I tak jak panowie wspomnieli, obecnie jesteśmy krajem, który no jest bezpieczny żywnościowo i dlatego, że rolnicy produkują. U nas nie było takich sytuacji, że faktycznie tej żywności na półkach sklepowych brakowało. Ale tak jak wspomniałam, nic nie jest dane raz na zawsze. Rolnicy no nie są jednostkami, które charytatywnie mogą prowadzić swoją działalność, bo każde gospodarstwo, które jest prowadzone po to, żeby po pierwsze spełniać tą najważniejszą misję, czyli produkować żywność, zabezpieczać nasze państwo żywnościowo, ale także, żeby zarabiać, bo my nasze rodziny musimy utrzymać w oparciu o prowadzoną przez nas produkcję. W związku z czym, jeżeli w dalszym ciągu będzie brakowało racjonalnej polityki unijnej, jeżeli my jako Polska nie usiądziemy wreszcie do stołu i nie opracujemy własnego programu rolnego, bo program rolny jest nam naprawdę potrzebny i to jest nasze wspólne znowu zadanie, żeby rozmawiać z nowym rządem, czy wymóc na nim stworzenie takiego programu, bo prawda jest taka, że bez dobrego programu rolnego to my nasze gospodarstwa po pierwsze nie rozwiniemy, a poza tym niestety one upadną. I w związku z tym, i to jest taka chyba smutna konstatacja, która dotyka każdego europejskiego rolnika, czyli jeżeli nie zrobię nic, moje gospodarstwo upadnie. Jeżeli nie nauczę się współpracować z moim sąsiadem zza miedzy, a ta współpraca często jest bardzo trudna, to niestety i moje, i jego gospodarstwo upadnie. I ten wyścig, o którym normalnie myśleliśmy, czyli jednak o walkę na rynkach zbytu, jeżeli chodzi o rynek wspólnotowy, trochę przestaje mieć teraz znaczenie. Znaczenie ma to, żeby przetrwać. W związku z czym, jeżeli Holandia walczyła sama, no to była tylko walczącą Holandią. Jeżeli Niemcy byli walczącymi Niemcami, to znowu walczyli ze swoim konkretnym rządem. Francuzi walczyli o swoje prawa. Ale prawda jest taka, że jeżeli my swoją współpracą będziemy domagać się tego, żeby nas wysłuchano, to ja mam nadzieję, że jednak to się zmieni. Przede wszystkim dlatego, że my nie walczymy po to, żeby walczyć, bo naprawdę każdy z nas ma dużo fajniejszych rzeczy do robienia. Każdy z nas wolałby zostać czy w swojej pracy, czy w swoim gospodarstwie i realizować swoje pasje i swoje marzenia, bo to naprawdę nie jest przyjemne wstawać rano, jechać gdzieś o godzinie 3:30 i utrudniać ludziom życie, bo wokół tego to wszystko jednak się kręci. Każdy z nas woli robić inne rzeczy, ale prawda jest taka, że to jest walka na lata, walka o opłacalność, w związku z czym tej współpracy będzie więcej, będzie też więcej merytorycznej pracy, bo my jako grupa mamy dużo merytorycznych postulatów. My sprzeciwiamy się nie Zielonemu Ładowi jako takiemu, bo tak jak wszyscy podkreślamy, troska o klimat, troska o środowisko jest naprawdę bardzo ważna. My jako rolnicy pierwsi ponosimy pełne koszty, bo w przypadku suszy czy jakichś innych ekstremalnych zdarzeń środowiskowych, to my właśnie dostajemy po kieszeni znowu. W związku z czym my nie jesteśmy przeciwko dla samej idei. My po prostu uważamy, że rozwiązania tam zaproponowane, niektóre są niekorzystne i o zmianach tych konkretnych przepisów chcemy rozmawiać. Więc po pierwsze jest to duża merytoryczna praca pomiędzy rolnikami z całej Europy, ale w związku z tym, że merytoryczna praca, jak się okazuje, nie wystarcza. Pisma wysyłane przez COPA COGECA czy przez inne organizacje działające na szczeblu unijnym nie wystarczają. Okazuje się co więcej, że na przykład w przypadku sytuacji z Ukrainą nawet głos unijnego komisarza do spraw rolnictwa jest niewystarczający, bo komisarz do spraw handlu uważa, że wie lepiej, bo komisarz do spraw środowiska uważa, że wie lepiej. Więc przed nami, myślę, że dużo pracy przed europarlamentarnymi wyborami, bo to od nas, jako od ludzi myślących, zależy bardzo dużo. Zależy to, kto zostanie wybrany i kto nas w tym europarlamencie będzie reprezentował. Więc dużo pracy przed nami i ja mimo wszystko optymistycznie chyba chciałabym to podsumować, że będzie dobrze, bo mimo wszystko w rolnictwie jest mnóstwo fantastycznych, zaangażowanych, mówiąc bardziej za Holendrami, wojowników, bo oni tak mówią o rolnikach. W związku z czym w całej Europie jest mnóstwo zdeterminowanych wojowników, którzy chcą walczyć o prawo do produkcji. I teraz myślę, że wszyscy faktycznie, to jest takie hasło all for one, czyli jeden za wszystkich. I w ramach tego all for one my będziemy pracować merytorycznie, my będziemy strajkować, jeżeli będzie taka potrzeba i mam nadzieję, że wygramy.
Jeśli ja mogę jeszcze dodać tutaj do tego wszystkiego, to chciałbym powiedzieć, że rolnictwo to jest taka specyficzna gałąź produkcji, którą się nie da zamknąć, jak ja tu nieraz porównuję na swoich protestach do na przykład rzemieślnika, który produkuje na przykład bramy czy ogrodzenia. To można, mówię, on sobie obliczy koszty i może zamknąć zakład praktycznie z dnia na dzień, zwolnić ludzi, a tutaj utrzymujemy też ludzi, bo mamy w gospodarstwach pracowników, ilość rodzin się utrzymuje, ale chodzi tutaj o to, że rolnictwo jest powiązane z różnymi obciążeniami, które właśnie kredyty, KOWR, inne rzeczy i cały czas człowiek po tym roku, któryś jest ciężki, trudny, gdzieś tam się go uzupełnia jakimś kredytem, tak jak ten płynnościowy teraz u nas i myśli sobie człowiek, że no ten rok będzie lepszy, bo tak nieraz było. A tu któryś rok z kolei mamy właśnie, że to jest w drugą stronę.
Panie przewodniczący, i do tego też wrócimy, do tego gospodarstwa pod chmurką, do tego warsztatu pod chmurką, bo to rzeczywistość niezwykle ważna. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za tę pierwszą część naszych rozmów. Pan prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, pan Szczepan Wójcik, pani Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej oraz pan Stanisław Barna, przewodniczący Rady Powiatowej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność w Choszcznie. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy również.
Oraz naszym widzom telewizji Trwama, jak również słuchaczom Radia Maria. Mówimy sobie do usłyszenia o 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Already in 2000...
Już?